9 po 9, Jacek Naliwajek, witam Państwa bardzo serdecznie. Komentarze w Radiu Gdańsk rozpoczynają się, potrwają do godziny 10. Komentować będą Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dzień dobry.
Profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych.
Witam serdecznie.
I Andrzej Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów SwissMed.
Również witam serdecznie.
Wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł niekonstytucyjność części zapisów nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa PiS. Obie partie, oba sejmy nie spisały się, bo poprzedni wyrok Trybunału dotyczył ustawy przygotowanej przez Platformę Obywatelską, teraz przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Niemniej przed jeszcze ogłoszeniem wyroku prezydent Andrzej Duda przyjął ślubowanie piątego sędziego wybranego przez obecny parlament sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I co dalej? Co dalej? Jak to się dalej będzie waszym zdaniem rozwijało? Mikołaj? Mikołaj Chrzan.
Smutne i zaskakujące jest zachowanie prezydenta Dudy. Spodziewałem się, że w pewnym momencie przyjdzie opamiętanie i realizowane będą te wyroki. Będzie się prezydent stosował do tych wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które już wcześniej usłyszeliśmy. Także w kontekście tej ustawy uchwalonej przez Platformę, o której mówiłeś, która też została
częściowo za niekonstytucyjną.
No, natomiast uznane zostało to, że wybór trzech sędziów został wykonany zgodnie z prawem i oni, nie tylko moim zdaniem, ja tu nie jestem ekspertem od prawa konstytucyjnego, natomiast cały czas czytam, staram się czytać możliwie szeroki zakres opinii, pozyskiwać tutaj ludzi, którzy się tym się znają.
Okay,
tutaj przeważają.
Czy też takie też opinie, orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie pozostają w związku z dokonywaniem wyborów sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał został obsadzony, prezydent stwierdził, że sytuacja została ustabilizowana. Trybunał liczy 15 sędziów, więc ten rozdział jest zamknięty. To Stanisław Piotrowicz, przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości.
Narracja pana posła Piotrowicza, my już ją słyszymy od dawna, tak? On przekonuje, że wszystko jest w porządku, że wszystko jest idealnie i że to prezydent tutaj sam siebie wstawia tej roli tego arbitra i stawia siebie nad tym Trybunałem, co jest oczywiście sprzeczne z Konstytucją. I ja jestem jakby rozczarowany i smutny. No, spodziewałem się, że prezydent Duda będzie chciał jednak faktycznie pełnić rolę niezależnego arbitra w tym, co się dzieje w Polsce, a tutaj jest widać wyłącznie realizowanie polityki PiS. No i też jeszcze jedną rzecz. No, też ten wczorajszy przebieg posiedzenia Trybunału, kiedy widzieliśmy też takie nagrania. Ja zdaję sobie sprawę, że poseł może być gorzej przygotowany niż sędzia. Natomiast to w jakiś sposób było żenujące. To jedno z tych wystąpień, które widzieliśmy. Mam wrażenie, że nie do końca wiedzą, jakby dokładnie powtarzają pewne
systemy. Jeśli chodziło o pytanie, ile trwa kadencja przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego.
Poseł, który walczył, się zupełnie pogubił. Moim zdaniem tutaj jakby Prawo i Sprawiedliwość zapowiadało, że idzie z pełnym programem, z przygotowaną wizją, a moim zdaniem to jest taka walka zupełnie improwizowana i tylko celem jest to, żeby się postawić na swoim. Mnie rozczarowuje.
No. Ja tylko dodam, już profesor Witkowski zabiera głos, ale ja tylko dodam, że wczoraj ta ustawa, nad którą obradował Trybunał Konstytucyjny, nie była podstawą wyboru tych pięciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To jest bardzo jakiś skomplikowany galimatias prawny, którego ja, nie prawnik, nie potrafię pojąć. Profesor Witkowski, przepraszam. Profesor Witkowski.
Dziękuję serdecznie. Ale Mikołaj, oczywiście bardzo proszę zaraz, jak tylko skończę.
Nie, potem jest Andrzej Urbański.
Dosyć tego wersalu, tak? Dobrze.
Tak.
Słuchajcie, pan redaktor zapytał, i co dalej? No, dalej będzie moim zdaniem kontynuacja umacniania władzy przez PiS. Pan redaktor Chrzan powiedział, że jest rozczarowany i nie spodziewał się tego, że prezydent postąpi tak, jak zrobił to wczoraj. Ja byłem przekonany, że tak się stanie, ponieważ po zaprzysiężeniu czterech sędziów w nocy i po wydrukowaniu uchwały Sejmu w ciągu 2-3 godzin w dzienniku A więc dokładnie bardzo precyzyjnym realizacji precyzyjnego planu wiedziałem, że to nie może się zatrzymać, ponieważ PiS w tej chwili buduje taką politykę metodą faktów dokonanych i dokładnie tak jest, bo tak jak mówią fachowcy, w tej chwili nie ma szans na rozwiązanie tego problemu, ponieważ jest 15 sędziów. Przewodniczący Trybunału nie dopuszcza 5 wybranych zdaniem Trybunału Konstytucyjnego nieprawidłowo sędziów do pracy, do obrad. Obawia się bowiem, że jeżeli tak się stanie, to być może wszystkie uchwalone wyroki będą nieważne. Z kolei PiS będzie kwestionował blokadę pracy wybranych przez prezydenta
sędziów.
Bo tak musimy to powiedzieć wyraźnie, bo ja mówię to świadomie. Wybranych przez prezydenta 5 sędziów. I to jest też skandaliczne, że prezydent przejął kompetencje trzeciej władzy, czyli władzy sądowniczej, bo nie uznając wyroku Trybunału Konstytucyjnego, sam zadecydował, kto będzie sędzią, a kto nie. I to jest moim zdaniem skandaliczne i to będzie zresztą wypominane panu prezydentowi. Nie wiem, czy to nie jest jakiś rodzaj bardzo, bardzo ciemnego znamienia, które pan prezydent będzie ze sobą niósł.
Jeszcze Andrzej Urbański, tak. Ja przepraszam. Andrzeju.
Ja przyznam się szczerze, przyglądając się, bardziej słuchając komentarzy, ale słuchając też źródłowych informacji, miałem okazję trochę czasu poświęcić na wysłuchanie tych argumentów w obronie za, przeciw. Mm-hmm. I to, co powiedział redaktor Naliwajek, według mnie jest dla mnie nieprawnika kluczowe. Znaczy, ja nie rozumiem tego, tych słów, które padają. I to na różnych poziomach. Chciałbym, żeby prawo było czytelne, jasne i żeby sędziowie mogli odnosić się do bardzo konkretnych artykułów, do bardzo konkretnych ustaw, do bardzo konkretnych przesłanek i podejmować najlepsze decyzje. A ja teraz słyszę od fachowców, od prawników, że jest taki pad, który został stworzony, pamiętajmy, podjęciem decyzji jednak Platformy Obywatelskiej o powołaniu 5, w tym 3 zgodnie, a 2 niezgodnie i potem konsekwencja, którą mamy dzisiaj. Dzisiaj koncentrujemy się na leczeniu, próbie leczenia ran, a nie tego, co było przyczyną.
Znaczy, poraniony jest na pewno Trybunał Konstytucyjny i o tym poranieniu Trybunału Konstytucyjnego po krótkiej przerwie porozmawiamy. 20 minut po godzinie 9, komentarze w Radiu Gdańsk. Andrzej Urbański, Sławomir Witkowski, Mikołaj Chrzan. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym poranionym Trybunale Konstytucyjnym, ale dzisiejsza Rzeczpospolita, Tomasz Pietryga, pisze: Trybunał, próba psychoanalizy, i podaje, że jedną z przyczyn, bezpośrednich przyczyn obecnego kryzysu było zaangażowanie się sędziów Trybunału Konstytucyjnego w pracę nad nową ustawą dotyczącą tej instytucji. To jest jedna rzecz. Przypomina, że sędziów Trybunału jest 15, a wyrok zapada większością głosów w tej chwili, mniej więcej 9-6, tak? Taka sytuacja pokazuje jasno, że Trybunał Konstytucyjny jest podzielony, a w pewnych sprawach nie ma dyskusji, nie wykuwa się tam kompromisów w Trybunale Konstytucyjnym. Przypomina także, że Trybunał kilkakrotnie wchodził w strażnikę równowagi budżetowej, mało krytycznie spoglądając na decyzje rządzących. Tak było w sprawie waloryzacji rent i emerytur. Tak było w sprawie otwartych funduszy emerytalnych. I w czerwcu, przy bardzo słabych protestach, Platforma pozbawiła nowy parlament prawa wyboru 2 sędziów Trybunału, wybierając ich w starej kadencji niejako awansem. Plan był prosty: zapewnić sobie większość. W tej chwili taką większość, albo przynajmniej możliwość decydowania, ma Prawo i Sprawiedliwość. Więc Trybunał, to nie jest tak, że to ostatnie tygodnie pokazują jakiś kryzys Trybunału. Tak? Teraz ujawnił się w pełnej skali. I wydaje się, że potrzeba jakiejś zmiany także traktowania naszego Trybunału Konstytucyjnego, być może zmiany, nie wiem, sposobu wyboru sędziów, no podniesienia rangi, przywrócenia rangi Trybunałowi Konstytucyjnego. No profesor tak, Witkowski jest pierwszy.
Dziękuję. Słuchajcie, no tak, to jest bardzo mądra wyliczanka, która pokazuje słabości.
Ale panie profesorze, pamięta pan, ile orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego nie zostało do tej pory zrealizowanych?
To znaczy,
kilkadziesiąt.
No 50, tak, ale momencik. To, ja z tego, co usłyszałem, to było tak, że obecny Trybunał odziedziczył po poprzednich około 200 niezrealizowanych orzeczeń. I rząd... Nie chciałbym teraz popełnić błędu, bo słuchałem wczoraj tej interesującej dyskusji właśnie dotykającej tego problemu i udało się nadrobić 160, zostało 40, a więc jest to manipulacja, że Trybunał nie zostało wykonane tyle
wyroków.
W związku z tym to tutaj bym ostrożnie z tym pokazywaniem tego wątku. Natomiast ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że na przykład pan redaktor powiedział, że Platforma chciała zawłaszczyć dwóch.
Znaczy ja zacytowałem artykuł PiS
zawłaszczył trzech.
Bardzo ciekawe.
I to jest właśnie to. Mhm. Mam wrażenie, że skandalem jest, że politycy mieszają się w niezawisłość trzeciej władzy, czyli władzę sądowniczą, i próbują za wszelką cenę zdewaluować i pokazać, jak trzecia władza jest uwikłana głęboko w interesy partyjne.
To prawda, panie profesorze, tylko jeśli politycy będą dalej wybierać sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to będzie naturalne, że będą chcieli wpływać i obsadzać swoimi.
Mikołaju, jedno zdanie. No ale przecież zauważcie, to jest 9-letnia kadencja, to są bardzo wysokie pensje, to są ludzie o ogromnych autorytetach, to są ludzie, którzy się wyzwalają z wpływów politycznych, którzy zaczynają myśleć propaństwowo i zaczynają tworzyć najistotniejszą wartość. Państwo prawa. Ja tak to postrzegam. Może jestem idealistą, ale tak jest.
Andrzej Urbański.
Panie profesorze, ale tutaj kolejność. Redaktor Naliwiak zwrócił uwagę na tą niewykonalność Trybunału, orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego przez panujące władze. No, trudno tutaj z liczbami polemizować. 270 z tego, co udało mi się gdzieś doczytać, orzeczeń Trybunału w ciągu ostatnich 10 lat. 49 niewykonanych orzeczeń, tak? I to dotyczących, myślę, ważnych spraw jednak społecznych i nie tylko, bo to było i to w kwestii rozporządzenia ministra finansów w sprawie podatku akcyzowego i pobieranie, przechowywanie choćby przeszczepienia komórek i tkanek narządów. To było jednolity tekst ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i tak dalej, więc to nie były błahe sprawy.
Ale 210 wykonane.
Ja tutaj proszę, żebyśmy nie
Ale ja tylko mówię,
oczywiście to nadrabiano później, tak jak pan profesor zechciał powiedzieć, tak? Znaczy wtedy, kiedy chcemy uderzyć w kogoś, to możemy pokazać całą historię zdarzeń, które i braku dokonań, tak? Tej czy innej władzy. Ja nie mówię tutaj o PiS-ie, Platformie, czy jakiejkolwiek innej opozycji. Myślę, że czas jest... Zobaczcie, my poświęcamy już drugi tydzień przynajmniej na dyskusję o rzeczach istotnych, ważnych,
fundamentalnych,
ale jak słucham polityków z jednej i z drugiej opcji, to każdy się przerzuca swoimi argumentami. Każdy szuka takich prawników, którzy będą popierać ich tezy.
No to normalne akurat.
I ja jako zwykły obywatel, który chciałby pewnego spokoju, pewnej stabilności, nie widzę też szans rozwiązania tego patuk, o którym mówimy.
Mikołaj Chrzan teraz.
Ja jestem tutaj, gorąco apeluję do nas, też tutaj do wszystkich, którzy tą sprawą zajmują, żeby nie relatywizować, nie zamydlać tego obrazu, bo jestem jak najbardziej zwolennikiem tego, żeby można było dyskutować o tym, o tych wątpliwościach, które mamy związanych z Trybunałem Konstytucyjnym, czy że to powinny partie tak jakby decydować. No taki jest system, taką mamy konstytucję, tak na razie musimy jej przestrzegać. O tym, jakbyśmy chcieli to rozwiązywać w przyszłości, możemy sobie jak najbardziej dyskutować. Natomiast nie może być to absolutnie, jakby te argumenty argumenty, które są jakby związane z, jakby z wątpliwościami, czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie, one nie mogą jakby stanowić o tym, żeby... żeby służyć jakby te wątpliwości nasze do oceny prawa, bo to jest moim zdaniem to, co teraz uprawia PiS, prezydent, to jest właśnie zamydlanie.
Ale nie, poprzedniej części porozmawialiśmy o wyroku, teraz prosiłem, żebyśmy zastanowili się nad samym trybunałem.
Moim zdaniem jest coś takiego, tak, żeby, że właśnie to jest taki instrument, kiedy ja jadę za samochodem za szybko, tak, i dostaję mandat, tak, dostaję mandat i po prostu muszę go zapłacić, tak, bo jeśli nie, to najpierw dostanę upomnienie, potem przyjdzie komornik, tak to działa. I ja mogę równocześnie dyskutować sobie o tym, czy fotoradary powinny być w tym miejscu, czy powinny być w tym miejscu, tak? Czy może w ogóle nie powinno ich być, bo uważam, że to jest niesprawiedliwe. Natomiast jakby na tym polega nasze państwo prawa, że musimy ten mandat zapłacić, tak? Musimy przestrzegać tych przepisów. I to jest tak naprawdę fundamentalne w tej kwestii, bo teraz możemy wejść w taką narrację, jak tutaj Andrzej mówi, no tutaj to jest takie wszystko skomplikowane, nikt nic za bardzo tutaj nie wie, prawnicy się przerzucają, zostawmy to tak, jak jest, tak? I pójdźmy dalej.
Przepraszam, Mikołaj.
Sprawa jest prosta.
Czerwca mamy kilka miesięcy. Jaki był pierwszy strzał, którego wynikiem jest ta sytuacja, którą
to
mamy?
To nie ma absolutnie znaczenia. Nie ma znaczenia, co Platforma nie przestrzegała. Jakby jeśli ja Platforma czegoś, ktoś łamał prawo, powinien być wniosek do prokuratury. Przyszłość Trybunału moim zdaniem jest teraz taka, że nie ma większości konstytucyjnej, PiS nie ma większości konstytucyjnej, więc moim zdaniem nie będzie zmiany konstytucji, więc przyszłość Trybunału jest taka, jaką obecnie...
Robimy krótką przerwę, ja tylko odnoszę się do porównania, którego użył Mikołaj. Wydaje mi się, że to nie jest dyskusja od przyszłości Trybunału o tym, że jedziemy za szybko i będziemy dyskutować teraz, czy fotoradary są postawione za często. Wydaje mi się, że to jest bardziej dyskusja o tym, jak zmodernizować samochód, żebyśmy jeździli bezpieczniej. Na takiej zasadzie. Ale to już zabawa słowami. Krótka przerwa, bo przed nami skrót wiadomości i po nim wracamy do dyskusji. Komentarze w Radiu Gdańsk. Profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych. Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto. Andrzej Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów Swissmed. I państwo piszecie na 603-06-06-06. Będę czytał od tych najnowszych, bo jest tak wiele, że stron nawet już nie dam rady przerzucać, żeby odczytać wszystkie SMS-y, jakie przychodzą do nas, do radia. Jeden z naszych słuchaczy apeluje do nas, żebyśmy się opanowali. My jesteśmy opanowani, ale argumentuje, że to, że bardzo prosto jest zniszczyć każdy autorytet, tak? I jak rozumiem, apeluję pewną taką rozwagę w szerokiej tej dyskusji, która się toczy dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego. Pan Krystian z kolei pisze, gdybym ja swoją pracę wykonywał na 70%, to już bym ją stracił. Dlaczego więc Trybunał ma jakieś niewykonane orzeczenia? To politycy nie wykonali orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, panie Krystianie. To politycy, to posłowie nie znowelizowali zgodnie z orzeczeniami Trybunału Prawa. Jeszcze inne. Pan Jarosław, wybory odbyły się 25 października, natomiast kadencja sędziów kończyła się w listopadzie i grudniu. Ciągle o tym zapominamy, pisze pan Jarosław. Nie zapominamy, tylko że kadencja Sejmu trwa do czasu posiedzenia pierwszego Sejmu, więc wybory oczywiście są istotna data, ale dużo ważniejsza jest data posiedzenia pierwszego nowo wybranego Sejmu, gdyż w tym dniu kończy się kadencja starego Sejmu. Jeszcze jeden SMS. Jak można porównywać zakwestionowaną przez Trybunał błędną decyzję poprzedniego Sejmu z obecną sytuacją, kiedy lekceważy się prawo i odrzuca prawomocne orzeczenia? Z czym porównać samowolę prezydenta, pisze nasz słuchacz. Głosy państwa są, jak widzę, podzielone mniej więcej pół na pół w sprawie Trybunału Konstytucyjnego i myślę, że ten podział, który tutaj wynika z SMS-ów, też odzwierciedla podział w społeczeństwie. Profesor Witkowski.
To mnie też bardzo smuci, proszę państwa, dlatego że tak silnej polaryzacji, jak w tej chwili następuje w naszym społeczeństwie, nie było. I to moim zdaniem tak? Nie było aż takiej, tak, gdzie zaczynamy dokładnie dzielić się właściwie po połowie. Ale to jest też bardzo istotna rzecz, na którą warto się zastanowić. Jednak wracając do istoty naszej rozmowy, to pierwszy głos, który pan przeczytał, panie redaktorze, jest bardzo ważny.
Ten, żeby nie niszczyć każdego autorytetu.
Żeby nie niszczyć autorytetu. Ja apeluję to za każdym razem. I tutaj nastąpiło bardzo mocne zwarcie między moimi szanownymi kolegami. Dotyczące kto, gdzie, jak, czy to, kto popełnił pierwszy grzech i który jest cięższy. Ja myślę, że nie powinniśmy tego dzielić teraz na to, czy Platforma, czy PiS. Powinniśmy zaznaczać, że nie ma takiej możliwości, aby w przestrzeni prawa i w przestrzeni naszego kraju dopuszczać do łamania prawa przed kogokolwiek. I do tego, żeby osądzać, czy prawo zostało złamane, czy nie, jest trzecia władza, sądy. Ja myślę, że walka, którą wytoczył PiS trzeciej władzy, może się dla PiSu skończyć niedobrze. Już pomijam kwestię korporacyjną, ale sądzę, że uruchamiając...
Znaczy zemsta korporacji?
Nie, ale uruchamia moim zdaniem bardzo dużą integrację tego środowiska. Zauważcie, ta ustawa, która, ta nowela pisowska, która była zaskarżona do Trybunału, już była zaskarżona nie tylko przez partię, ale PO, ale już była zaskarżona przez Rzecznika Praw Obywatelskich, przez Sąd Najwyższy, tak? I przez prezesa.
Znaczy oni się wypowiadali w trakcie posiedzenia Trybunału, ale też wypowiadali się w sprawie tej ustawy Platformy Obywatelskiej. Tak, bo to jest naturalne prawo i Rzecznika Praw Obywatelskich, i prokuratora generalnego do Naczelnej Rady Adwokackiej do zabrania
Naczelnej
stanowiska.
Rady Adwokackiej też był, to oni nie przyjęli bardzo jednoznacznego, ostrego stanowiska, ale Naczelna Rada Sądownicza, tak? Też wyraziła swoją...
Krajowa,
przepraszam. W związku z tym, zauważcie, następuje konsolidacja. I sądzę, że może to skutkować bardzo mocnym zwarciem. Kończąc jakby ten wątek, nie niszczmy tego, co jest wartością, co było budowane przed 20 parę lat w nowej rzeczywistości.
Panie profesorze, to jest apel oczywiście bardzo zasadny. Podpisuję się obiema rękoma pod tym apelem, który pan wystosował. Mam nadzieję, że słyszą nas również politycy i będą brali to pod uwagę. Jestem za tym, tylko że co innego jest apel o to, żeby była zgoda, żeby była solidarność, żeby było zrozumienie, a co innego są działania poszczególnych partii, posłów i różnych decyzji, które są podejmowane w świetle kamer, emocji, którą dają też dziennikarze, komentarzy, które słyszymy. Ja po prostu widzę ogromny chaos, tak? Komu to służy, ten chaos? Mikołaj zarzucał mi, że emocjonalnie do tego podchodzę, bo zależy mi na dobru naszego kraju, zajmuję się seniorami, na przykład chciałbym, żebyśmy podyskutowali o tym, jaka będzie przyszłość naszego społeczeństwa. A my dyskutujemy o czymś, nad czym powinni debatować w 100% prawnicy, ci, którzy się na tym...
Zupełnie błądzisz,
to, że upolitycznia się różne kwestie, no to widzimy gołym okiem codziennie. Ja tutaj absolutnie nie wchodzę w buty jednej czy drugiej partii. Chciałbym, żebyśmy mieli prawo, które będzie rzeczywiście spójne, nie będzie miało luk w swoich różnych miejscach, bo na tym bazuje się...
Czy to jest możliwe, Andrzeju?
Pewnie nie, bo to nawet...
Czy jest możliwe takie proste prawo, które rozwiąże każdy problem i każdy szczegół życia
publicznego rozwiąże?
Prawo powinno być lepsze. Ja tutaj się z tym postulatem jak najbardziej zgadzam, ale no, jeszcze raz powtórzę, możemy dyskutować o tym, jak byśmy chcieli, żeby to wyglądało w przyszłości. Natomiast na Boga, no nie możemy teraz jakby kwestionować, że nam się wydaje, że jest coś źle, więc czegoś, co mówią sądy, to my tego nie przestrzegamy. No jeszcze
ale
raz apeluję.
Ja nie mówię o nieprzestrzeganiu
Andrzej, ty mówisz, że te emocje, które są też u ciebie, one wynikają tylko i wyłącznie z tego. Tylko i wyłącznie z tego, bo ta dyskusja by się toczyła, gdyby było tak, jak sobie wyobrażamy, jakbyśmy chcieli, to dyskusja by się toczyła na uniwersytetach, w salach akademickich, siedzieliby eksperci, by dyskutowali. Natomiast by ktoś postanowił powiedzieć, nie, ja nie przyjmuję tego, co do mnie mówi sąd, Trybunał Konstytucyjny, nie uwzględniam tego, robię to po swojemu. No i trudno się dziwić, że coś takiego wywołuje gorączkę mnóstwa ludzi w całej Polsce.
Jest pełna zgoda. Jest pełna zgoda.
Musimy chciałbym, żebyśmy przeszli do kolejnego tematu. Zakończę to tę część dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego pytaniem pana Tomka. To ten, który pytał o... Nie, pan Tomek chyba po raz pierwszy. Jak zmusić polityków do wykonywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego? Zostawię to pytanie bez odpowiedzi, bo chyba odpowiedzi takiej nie ma, jasnej, prostej i czytelnej. Jak zmusić polityków do wykonywania wyroków Trybunału Konstytucyjnego?
Profesorze, trudno, nie.
Przechodzimy dalej. Nie, profesorze, bo pan tworzy nowy wątek. Profesor Sławomir Witkowski, władza. Akademia Sztuk Pięknych, Andrzej Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów Swissmed, Mikołaj Szan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto. Chciałbym przejść do miast, chciałbym przejść do tego, co będzie w przyszłości, ale już nie z Trybunałem, a to, tego, co będzie się działo w miastach. Według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego do 2050 roku w Polsce ma być aż o 4,5 miliona mniej mieszkańców. To prognoza GUS-owska. Gdańsk straci około 40 tysięcy osób, Gdynia 50 tysięcy. To tylko prognoza. Ja wiem, że GUS różne rzeczy prognozuje, nie zawsze się sprawdzają, ale jest to jakieś wskazanie. To, co jest pewne, to to, że będzie nasze społeczeństwo się starzało. Tak więc trochę mniej w miastach, ale więcej będzie osób wynosiło się z miasta pod do miejscowości podmiejskich i będziemy się starzyć. To są wyzwania, przed którymi staje miasto, władze miasta, przed którymi staje region i władze regionu. Andrzej Urbański teraz pierwszy.
Ja od pewnego czasu rzeczywiście zacząłem zajmować się zagadnieniami związanymi z osobami starszymi. Stworzyliśmy między innymi Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów, które ma bardzo wiele jakby takich
tak,
działań.
Tak, ale chciałbym, żebyś nie reklamował, tylko
nie,
żebyś,
ja tylko,
żebyś powiedział,
ja tylko mówię, że mówię o czymś,
wyzwaniach miasta.
O czymś, co dostrzegam, tak? Mhm. I jest, ostatnio miałem okazję przeczytać taką bardzo ciekawą wypowiedź pani profesor Ireny Lipowicz o starzeniu się właśnie ludności. I to nie tylko globalnym starzeniu się. Wiemy doskonale, że to są pewne liczby. 2030 rok to jest taki rok, w którym podaje się, że będzie nas przynajmniej o 20% więcej. Czyli te problemy, którymi dzisiaj miasta powinny się zajmować, są rzeczywiste, prawdziwe i można powiedzieć, pali się żółta albo nawet już czerwona lampka. I miasta, te, które dzisiaj już zajmują się tymi tematami, mogą tylko wygrać swoją przyszłość, tak? Bo rzeczywiście ona będzie musiała być nastawiona na ludzi starzejących się, na społeczeństwo, które będzie miało problemy zdrowotne, będzie miało problemy socjalne, będzie miało wiele innych poziomów problemów. Jeżeli nie zajmiemy się...
Co znaczy zająć się?
Zająć się, to znaczy stworzyć pewną strategię. I wydaje mi się, że Gdańsk zaczął budować taką strategię. Dobrze, że od pewnego czasu, bo myśląc o seniorach, bo rzeczywiście tutaj już nie można mówić, nie można debatować o tym, jakie są potrzeby ludzi starszych, tylko trzeba tworzyć bardzo konkretne rozwiązania, tak? O tym mówiła też, znaczy są fajne takie programy, które już są przygotowane, przewodniki, które pokazują miasta przyjazne starzeniu się, tak? Są gotowe rozwiązania. To nie jest tak, że nic nie jest przygotowane, dopiero musimy tworzyć te strategie. Oczywiście musimy je adaptować do naszych warunków bardzo konkretnych, lokalnych, tak? Ja tutaj mógłbym mówić o tych rozwiązaniach, tak? Warto zaglądać do tych przewodników, warto próbować adoptować bardzo konkretne rozwiązania, bo to są konkretne rozwiązania w kategoriach zdrowia, w kategoriach aktywizacji ludzi starszych, w kategoriach społecznych, ekonomicznych, gospodarczych. Te wszystkie aspekty muszą zawierać się w takich przewodnikach.
Ale miast, też urbanistycznych.
I urbanistycznych.
Nie, drugi będzie Mikołaj Chrzan. Profesor Witkowski musi wyczekać. Dlatego chciałbym,
poczekam,
żeby Mikołaj... Dlatego, że Gazeta Wyborcza Trójmiasto organizuje takie bardzo ciekawe debaty dotyczące właśnie przyszłości miasta, rozwoju miasta, wizji miasta. Mikołaj.
Prawda? Bardzo dziękuję. Powiedziałeś o dwóch tendencjach, które faktycznie dzieją się jednocześnie.
Wyludnianie i starzenie.
Starzenie się społeczeństwa. Z drugiej strony suburbanizacja i przenoszenie się ludzi z miast do tych okolic. Powstają takie obważanki. Kiedy spojrzymy na gęstość zaludnienia, jak to się zmieniają wielkości gmin, widzimy, że już teraz widzimy, że w miastach spada, rośnie w gminach tutaj, które są położone dookoła, gdzieś to w Trójmieście, w Warszawie,
z tego powodu
nałożenie się tych dwóch tendencji jest szalenie niebezpieczne. One obie są niebezpieczne, a nałożenie się tych tendencji jest szalenie niebezpieczne.
Dlaczego?
Bo jeśli byśmy sobie wyobrazili, że kiedy mamy do czynienia z jednej strony starzejącym się społeczeństwem, czyli z tymi potrzebami, o których mówi Andrzej, tak? Czyli to są ludzie, którzy też potrzebują opieki, potrzebują gdzieś miejsc, żeby się gdzieś spotykać, potrzebują ileś funkcji swoich spełniać gdzieś w najbliższym swoim sąsiedztwie, tak? I wyobrazimy sobie, że oni zostają w tych wsiach, tak? Które nie są już dzisiaj społeczeństwami takimi wiejskimi, jakie znamy, tylko tam nie ma wielopokoleniowych rodzin, tak? Tylko oni zostaną w tych swoich domach, no to wiemy, jakiego typu problemami możemy sobie tutaj się spodziewać, kiedy dla nich dojazd do przychodni, dojazd do jakiegoś centrum, w którym się mogą spotkać, kultury, na zakupy, to wszystko staje się z każdym kolejnym rokiem coraz większym wyzwaniem, tak? Więc dane GUS faktycznie są, to jest bardzo czarny obraz. On jest ekstrapolowany z danych, które się dzieją teraz, czyli na podstawie tego, co się dzieje teraz, analitycy GUS-u wyliczają, jak to może być w 2050 roku.
Ale można takim działaniom przeciwdziałać.
Oczywiście, że można. I to jest coś, czym naprawdę powinniśmy się zająć. Nie chcę teraz wchodzić w obszar polityki demograficznej i tutaj, czy 500 zł coś pomoże, czy tam powinniśmy tutaj, jak sobie radzić z tą demografią ogólnopolską. Natomiast w samorządach jak najbardziej powinniśmy starać się do tego, żeby miasta znów zaczęły się rozwijać do wewnątrz. To nam wszystkim pomoże.
Co znaczy do wewnątrz?
Chodzi o to, żeby nie wspierać, nie zachęcać ludzi do tego, żeby...
Do ucieczki z miasta,
do tego, żeby te drogi wlotowe do miasta, żeby te korki, które miałem do czynienia, stawały się coraz dłuższe i żeby te korki stawały się coraz dłuższe, więc budujemy dla nich jeszcze szerszą drogę wjazdową. Mówimy, zapraszamy, przyjeżdżajcie, więc jeszcze więcej ludzi się wyprowadza na wieś, wybierają sobie kolejną wieś, kolejną i w ten sposób miasto się rozlewa. Coraz mniej ludzi mieszka w centrum miasta. Komunikacja miejska staje się coraz droższa. Konieczność zapewnienia potrzeb komunalnych, wodociągów, prądu, kultury, tak, czyli takich podstawowych potrzeb, które mamy, staje się coraz droższa, bo jest rozłożona w coraz większym obszarze. Ci, którzy mieszkają w środku, płacą za tych, którzy mieszkają na peryferiach, tam te koszty są naturalnie większe, bo ludzi, gęstość mieszkania jest mniejsza, więc po prostu dochodzi do strasznego bałaganu i to, co się staje się miastem, staje się takim połączeniem pół miastem, pół wsią, drogim w utrzymaniu i zupełnie niefunkcjonalnym, niepełniącym funkcji miasta. Więc tutaj jest faktycznie wielkie wyzwanie. Nie mówmy teraz o całej Europie, o całym świecie. Mówmy tutaj o Trójmieście. Musimy wymagać od naszych samorządów tego, żeby starały się tak kształtować, żeby zachęcać ludzi, tak, żeby tworzyć instrumenty zachęcające ludzi do tego, żeby osiadali bliżej komunikacji.
Wyjściem jedynym, jakie widzę, to jest rozwijać... zabudowa mieszkaniowa w centrum miast. Rozwijanie
zabudowa mieszkaniowa w centrum
wolnych
miast.
Terenów.
Tak, żeby te ceny też, tak, żeby w jakiś sposób wpływać też nad budować mieszkania. Miasto ma możliwość budowania mieszkań na wynajem, tak, czyli żeby świadomie wprowadzać ludzi, żeby budować akademiki, żeby budować mieszkania na wynajem, żeby ludzi zagęszczać, tych, którzy mieszkają w środku, którzy nie muszą dojeżdżać autem, nie muszą jechać na Politechnikę Gdańską, jak widzimy, co się dzieje przy Politechnice choćby, tak, gdzie po prostu całe te parki, wszystko jest załatwione samochodami.
Mikołaj, profesor Witkowski teraz.
Tak, dziękuję bardzo. Słuchajcie, problemów jest wiele, już część została wymieniona. Ja do końca się nie zgadzam z tym, co powiedział pan redaktor Chrzan. Uważam, że obowiązkiem miasta jest również budowanie możliwości skomunikowania peryferiów z centrum i rozszerzanie możliwości szybkiego przemieszczania się z miejsca na miejsce. Le Corbusier w latach 30. stworzył koncepcję domów miast samowystarczalnych, gdzie w jednym budynku żyło kilka tysięcy osób i mieli w sobie, zawarte były w nim wszystkie usługi, które były potrzebne mieszkańcowi takiego miasta.
No właśnie nie.
I teraz, jeżeli chcecie zabudować całe miasto, pozbawiając go bardzo istotnych przestrzeni, wolnych parków, placów, drzew, to stworzycie po prostu fabrykę, a nie przyjazne miejsce do życia. Ja oczywiście sądzę, że że to nie ma takiego prostego rozwiązania, bo te argumenty, które, o których mówiłeś, są istotne.
Te i argumenty trafiają. Finansowe, tak?
Tak.
Że trzeba budować drogi.
Tak, oczywiście, ale nie ma innych możliwości. Dokładnie nasze podatki, które płacimy od nieruchomości i tak dalej, powinny być mądrze wykorzystywane, między innymi w rozbudowę infrastruktury komunikacyjnej. Następny uważam, że strukturalnie powinno się też do tego podejść w sposób odpowiedzialny. Wybaczcie, że mieszam politykę główną, ale obniżanie wieku emerytalnego jest dla mnie również bardzo, bardzo niepokojącym aspektem tej sprawy. Bo ludzie aktywni, pracujący, nie myślą przede wszystkim o tym, żeby konsumować, ale żeby tworzyć również, tak? Bo to jest istotą ich życia.
Ale skupiliśmy się trochę na infrastrukturze. Myślę, że ona jest bardzo ważna, ale... jest bardzo ważna, tak? Mówimy o aktywności samorządu w zakresie tworzenia lokalnych strategii działania w starzejącym się społeczeństwie, tak? Warto pomyśleć trochę o takim myśleniu międzypokoleniowości, tak? O międzypokoleniowości i międzypokoleniowej solidarności. Ja powiem o takich kilku zagadnieniach, które warto brać pod uwagę w budowaniu takich strategii, tak? Po pierwsze, pamiętając o tym, że mówimy o starzejącym się społeczeństwie, a nie o młodych ludziach czy studentach, tak? Po pierwsze, zapobiegać budowaniu systemów, które uzależniają od usług opiekuńczych, tak? To jest bardzo istotne. Promować przyjazne otoczenie. Tutaj infrastruktura i tutaj parki. Tutaj to wszystkie elementy, które są i dla młodych, i dla starszych. Rehabilitacja, bardzo ważny element dla ludzi starszych, ale też dla młodszego pokolenia. Wykorzystywać nowoczesne technologie, których jest bardzo dużo. Implementować je do różnych strategii, które będą budować nowy, dobry system, ale jednocześnie uczyć ludzi starszych, które z tymi nowymi technologiami trochę są na bakier. Integrować usługi opieki zdrowotnej, usługi opiekuńcze, ale mądrze, tak? W końcu wspierać też takich nieformalnych opiekunów. W tym systemie budowania pewnych strategii, bo skupiliśmy się na drogach, skupiliśmy się na budynkach.
No bo zaczęliśmy, od sytuacji, którą mamy w miastach, tak o tej tendencji, o której mówiliśmy, o tym zagrożeniu.
Zgadza się, tylko jak będziemy starsi, naprawdę, słuchajcie, przejście małej górki dla człowieka starszego do przychodni, do jakiegoś centrum, może graniczyć z cudem.
Dlatego infrastruktura w mieście, a nie 20 km dalej.
Się na dobry
panowie, problem. Ja wiem, że to, że chcielibyście, temat. Że to jest bardzo ciekawy temat. Chciałbym, żebyśmy do tego tematu wracali, żebyśmy o tym jak najczęściej rozmawiali. Gośćmi dzisiejszych komentarzy byli profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych.
Dziękuję.
Andrzej Urbański, Centrum Opieki i Aktywizacji Seniorów SwissMed.
Pozdrawiam serdecznie.
I Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.
Do usłyszenia.
Żegna się z Państwem również Jacek Naliwajek. Dziękuję bardzo za wszystkie SMS-y, jakie przyszły do nas na numer 603-0606. Niejedna osoba by chętnie wróciła do mojego mieszkania w mieście, ale ma problem ze sprzedażą wybudowanego na kredyt w frankach szwajcarskich domu na przedmieściach. To tak, to jest ciekawa uwaga. Z kolei pan Jarosław pisze, że w Gdyni likwidowana jest biblioteka, a jedyna biblioteka naukowa ma skrócony czas pracy. To ze szkodą dla studentów i seniorów, pisze pan Jarosław, polityka senioralna, zadaje pytanie. Za chwilę audycja Ludzie i Pieniądze. Iwona Wysocka zaprosiła, jak widzę, Wiesława Szajdę, Stanisława Szultkę i Jacka Sałka, więc zapowiada się bardzo ciekawa dyskusja. Jak widzę, jednym z tych jest zakaz samochodów spalinowych w kilku krajach do 2050 roku. Nie wiem, czy wiecie, że nie będzie można ani benzyny, ani diesla w miastach użytkować. To już niedługo. Po godzinie 11
samochody
taka dyskusja.
Na pedały.